Spotykamy się w początku sierpnia w atmosferze pielgrzymkowej. Promieniście z całej Polski zmierzają ku Jasnej Górze pielgrzymki, te, które mają do przebycia setki kilometrów z Helu, ze Szczecina, te, które mają do przebycia niewiele kilometrów z Sosnowca, z Katowic. A w kościele świętej Anny codziennie od początku wyjścia naszej akademickiej pielgrzymki zbiera się grupa pielgrzymów duchowych. Ponieważ nie wszyscy uczestniczą w tej inicjatywie, tylko Państwu tak gwoli wyjaśnienia dodam, że ponieważ ta grupa pielgrzymkowa jest bardzo solidna duchowo, ale niewidzialna, bo tutaj się rozmyła wśród wszystkich uczestników liturgii, ponieważ wszystkie grupy pielgrzymkowe mają jakieś kolory na trasie, pomarańczowe, są seledynowe, to myśmy się nazwali grupa przezroczysta, bo nas nie widać. To są piętnastki przezroczyste i Kościół jest teraz nafaszerowany pielgrzymami duchowymi. To są tacy Boży tajniacy, ale pielgrzymujemy, zmagamy się i dlatego pod kolejny dzień naszej pielgrzymki, przechodzenia, ja to mocno podkreślam na tych naszych spotkaniach w tygodniu, praktycznie nie ma takich czytań biblijnych na mszy świętej, w których by nie było wędrowaniu. Dzisiaj też anioł powie do Eliasza: wstań i idź, bo przed tobą droga długa. Chrześcijaństwo jest religią drogi, przemiany, ruchu, jakiegoś przechodzenia.
Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnął umrzeć. Rzekł: wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań i jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił i znowu się położył. Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wieczną wonność Bogu. Oto Słowo Boże.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: jam jest chleb, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus im odpowiedział: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, w naszym rozważaniu niedzielnym skoncentrujmy się na razie na pierwszym czytaniu z Księgi Królewskiej, z pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział, która mówi o Eliaszu. Żeby poczuć smak tego czytania, trzeba troszeczkę wyjść poza tekst, jaki dzisiaj był przeznaczony do czytania. Ja przypomnę, bo to jest historia znana. Po Salomonie, który był królem wielkim Izraela, państwo się rozpada, izraelskie na dwie części, mniejsze Judę, większe państwo północne. I w tym państwie północnym królowie są już w dużym stopniu niewierni Bogu, biorą sobie za żony córki ościennych królów i taka jest sytuacja w tym momencie, kiedy dzisiaj czytaliśmy ten 19 rozdział. Królem północnego królestwa Izraela jest Achab i ma żonę Izabel, która jest córką króla Tyru, poganką, która czci bóstwo Baala. I ona bardzo propaguje w Izraelu tą wiarę, tą religię, składanie ofiar Baalowi. No i jest jeden Eliasz, który jest wierny prorokowi Jahwe. I jak, kochani, pamiętacie, dochodzi do wielkiej konfrontacji pomiędzy właśnie tym Eliaszem, który każe zwołać wszystkich 400 proroków Baala i chce się z nimi po prostu zmierzyć. I pamiętacie, mówi, postawmy dwa ołtarze. Swój ołtarz do Baala, zabijcie tam cielca, no i niech ten Baal sprawi, żeby ten cielec został strawiony ogniem. No i prorokowie Baala to robią. Oczywiście żaden Baal nie przychodzi. Oni się modlą, kaleczą, wołają: Baalu, Baalu, przyjdź po tą ofiarę. A potem Jahwe wkracza do akcji, potem Eliasz wkracza do akcji, stawia ołtarz na cześć Jahwe, kładą ofiarę, żertwę i spada ogień Jahwe, który jest to widocznym znakiem dla ludzi, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem. Eliasz w czasie tej próby sobie kpi i szydzi z proroków Baala, a kiedy już odnosi wielkie zwycięstwo, każe ich wszystkich wymordować. Takie były czasy, każe ich wszystkich wymordować, żeby zniszczyć ten złowrogi i demoniczny kult. 400 facetów kazał zabić. I wtedy dowiaduje się o tym królowa, która też się zaczyna bać, że ten Eliasz ma niesamowitą moc ducha. I puszcza tak troszeczkę dla postrachu informację, że chce zniszczyć Eliasza. I kochani, tutaj mamy cały realizm Biblii, całą prawdę o człowieku. Eliasz, który kazał zgładzić 400 proroków, stanął z nimi w oko, przestraszył się. Kogo? Jednej kobiety. Jak usłyszał, że Izabel chce go zabić, co robi? I tu się zaczyna dzisiejsze pierwsze czytanie. Eliasz poszedł na pustynię, przyszedł, usiadł pod jednym z dzianowców i pragnął umrzeć. Tak się przestraszył. Kochani, drodzy bracia i siostry, jestem przekonany, że wielu z nas ten scenariusz przerabiało. Byłeś kiedyś liderem grupy religijnej. Chodziłeś na katechezę, dostawałeś co roku nagrodę i książkę religijną od księdza katechety. Znalazłaś sobie męża takiego, że po prostu fruwaliście pod niebiosa z aniołami zaraz po ślubie. Byłeś wspaniały, byłeś genialny, byłeś nieprawdopodobny, a teraz w swoim mniemaniu jesteś zerem. Po prostu jesteś zerem. Popełniasz grzechy, które kiedyś się bałeś oglądać w telewizji. Skłóciłeś się z największymi przyjaciółmi. Praca, która ci dawała kiedyś satysfakcję, jest dla ciebie nieznośna. Po prostu taka jest prawda. Eliasz był bohaterem, był wielkim człowiekiem. A teraz siedzi pod krzakiem janowca i trzęsie się ze strachu, bo jedna kobieta tupnęła nóżką. Niejedna kobieta jest rozpaczona, bo miała z mężem wspaniałe małżeństwo, przyszedł uroczy kolega do pracy, ona się zakochała w koledze i męża nie cierpi. Co ja robię? Co ja wariatka jestem? Ale no jestem gotowa zgrzeszyć, zdradzić męża. Jesteśmy przerażeni sobą, do czego jesteśmy zdolni. Tak było z Eliaszem. Księga Królewska mówi, poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Może liczył na to, że jak pójdzie o siłach na jeden dzień drogi i potem te siły tam straci, na pustyni się traci siły, to już nie będzie zdolny wrócić. Może to była jakaś forma popełnienia przez niego samobójstwa. I jeszcze jeden szczegół. Usiadł pod jednym z janowców. Dlaczego Biblia podaje takie szczegóły? Pod jakim krzaczkiem usiadł? Ja nawet w encyklopedii sprawdzałem, to napisane, że ten janowiec to nie krzak, a krzewina. Poszedłem szlakiem, spróbowałem w internecie i nie wiem, czy to ten janowiec znalazłem, ale jest to krzew niewielki od 30 do 60 centymetrów. I to by wyjaśniło tajemnicę. 60 centymetrów, taki krzaczek, a Eliasz pod nim usiadł. Jakżeś się biedak musiał skulić. Jakby ci powiedzieli, pan Andrzej schował się w truskawkach. I niby taki szczegół, po co w truskawkach, dopiero jak my wiemy, jakie są wielkie truskawki, to wiemy, jak się Eliasz skulił. Kochany, może właśnie siedzisz pod janowcem, może siedzisz w truskawkach. Jeszcze hańba, bo napisane, że ten janowiec to rodzina krzewów bobowata, ale to brzmi. I on się pod tym schował. I płacze, i trzęsie się ze strachu. Panie, najwyższy czas, odbierz mi życie. Odbierz mi życie. Kochani, to nie jest taki zwrot, że my nieraz mówimy, ach, już mi się żyć nie chce, żyć mi się nie chce. Ale gdyby ktoś ci powiedział, wiesz, jutro umrzesz, to bylibyśmy przerażeni. On to mówi do Boga. Boże, odbierz mi życie. A Bóg może to zrobić. To nie są żarty. On się modli o śmierć. Wpada w taki ból, w taką depresję. Ale to jest bardzo ciekawy moment. Dlaczego on to mówi? Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. A, Eliaszu, tu cię trochę mamy. To dlaczego ty żeś tak walczył z tymi pogańskimi prorokami? Żeby być lepszy od przodków. Tu nie jest napisane, on się załamał, bo przestraszył się, mimo że Bóg był z nim, że jakoś zdradza Boga tą swoją ucieczką. On jest przerażony tym, że nie jest większy od swoich przodków. Kochani, myślę, że być może ktoś z nas obecnych w świątyni miał kiedyś ojca, czy ma ojca alkoholika i na wszystkie świętości sobie mówił. Miał jeden motyw życia. Ja nie będę taki jak mój ojciec. Ja nie będę. Nienawidzę ojca i nie będę taki jak mój ojciec. I po latach widzi, że jedno piwko przy komputerze, drugie, pierwsze upicie, drugie. Jestem taki jak ojciec. Niejedna z dziewczyn mówiła, moje małżeństwo nie będzie tak jak małżeństwo mojej matki. Moja matka się tylko z ojcem kłóciła. Ja będę miała małżeństwo pełne miłości, zrozumienia i nie pozwolę, żeby mój mąż tak mną pomiatał, jak pomatał ojciec matką. A po 15 latach już daje sobą tak samo pomiatać i też każdy dzień zaczyna się od kłótni. I to jest dla wielu ludzi, którzy stawiali sobie cel, że moje losy potoczą się inaczej, że ja się będę synem zajmował, że ja się będę córką zajmować. Po latach widzę, że się wcale córką nie zajmuję. Jestem jak mój ojciec, identyczny. I to Eliasza trafiło. Panie, zabij mnie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. I co zrobił? Położył się i zasnął. Wielu z nas, kiedy jest w rozpaczy, że mi życie nie wychodzi, że się przestraszyłem jednej kobiety, że ktoś tupnął, a ja zdradziłem Boga. Wielu z nas wchodzi w substytut śmierci. Co jest substytutem śmierci? Sen. Sen, kochani. Coraz bardziej widzę, jak sny ogarniają ludzi. W czym można spać? Przeróżne są sny na świecie. Jeden ze snów to jest taki, że nic się nie zmieni. Słuchaj, człowieku, próbuj, działaj. Przysiędza, nic się nie zmieni. To jest sen. Nic się nie zmieni. Niech ksiądz nawet nie próbuje mnie przekonywać. Ale próbuj tak, inaczej. Nie, próbowałem. Nic się nie zmieni. To jest sen związany z pychą, bo ja wiem lepiej. Bóg w Trójcy Świętej cię uratuje. Nie, nie da rady. Mu się tylko wydaje, że mnie uratuje, ale ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej. Nic się nie zmieni. To jest drugi sen. No, snem oczywiście może być ta samokrytyka. Są ludzie, którzy potrafią się tylko krytykować. To jest też sen. Snem może być to już do znudzenia. Mówimy media, internet, kobieta, wyobrażenia, skrajności, pieniądze, seks, praca. położył się Eliasz i zasnął. I my też coś w coś zasypiamy, bo to nie boli. Bo to nie boli. Najgorsze dla wielu ludzi są poranki. Teraz będzie bolało, do wieczora będzie bolało, ale wieczorem znowu zasnę i będzie troszeczkę znieczulenia. No i Eliasz śpi i przychodzi anioł. Kochani, Eliasz przeżywa tragedię. Niewątpliwie przeżywa tragedię. On jest gotowy na śmierć. On ucieka od pogańskiej królowej. On się sprzeniewierza swojemu powołaniu. I przychodzi anioł. Eliasz jest w nastroju maksymalnie egzystencjalnym, takim na maksymalnego dramatu swojego życia. I wydawałoby się, że anioł powinien stanąć i powiedzieć: Eliaszu, Eliaszu, Bóg przysyła ci ratunek, czy coś, zaśpiewać mu jakąś pieśń z nieba. No proszę Państwa, sytuacja jest poważna, wymaga to poważnego zachowania. A anioł przychodzi i co robi? Ciekawe, czy Państwo zauważyliście, bo to jest taki smaczek tego czytania. Trąca go. Trąca go. Proszę Państwa, gdybyście przyszli do księdza, proszę księdza, małżeństwo mi się wali, umieram samobójstwem, powiedział: nie wygłupiaj się, Gośka. Takie spuszczenie powietrza z naszego dramatu. Takie trącenie. Trącenie jest zawsze negatywne. Ktoś mnie potrącił, ktoś trącił. Kiedyś jeden ksiądz trącił w Otwocku, na linii otwockiej tej kolejowej. Ksiądz zbierał tacę i jeden pan spał w ławkach. No szkoda parafianina, który nie wrzuci na tacę. Więc ksiądz go trącił tacą w ramię. Facet się obudził, powiedział: miesięczny. Ale proszę Państwa, jeśli chcesz się uratować, pozwól się trącić aniołowi. Pozwól się trącić aniołowi. Wybić ze snu, obudzić. Proszę Państwa, budzenie należy do jednych z najmniej przyjemnych momentów w ciągu dnia. Różne są sposoby budzenia. Matka walcząca z synem o kołdrę, on jeden koniec trzymał na drugi, włącznie z polewaniem wodą w sytuacjach krytycznych, krzyczeniem, marudzeniem: wstawaj, wstawaj. To, co mi ten chłopak kiedyś, Państwu już mówiłem, na pielgrzymce powiedział, że słyszy głosy i one są najstraszniejsze na pielgrzymce. Ja myślałem, że on psychicznie chory. Jakie głosy? Pobudka o 4 rano, samochód jeżdżący z tubą i krzyczący: pobudka. Proszę Państwa, najtrudniejszy sposób to jest się dać obudzić. A Bóg chce cię obudzić. Obudzić z poczucia wielkości, że twój problem Kasi Kowalskiej, to jest takie popularne, bezpieczne nazwisko, Kasi Kowalskiej z Ursynowa jest największym problemem w tej chwili na świecie. Co tam Gruzja, Osetia? Co tam głód w Ugandzie? Chłopak mnie rzucił w sobotę. I wiesz, przyjdzie anioł i nie powie: o Katarzyno, będziemy robić teraz przegląd wszystkich panów na osiedlu, może coś się dla ciebie znajdzie. Tylko cię trąci i powie: Kaśka, wyluzuj, zrób herbatę. Nasz Pan Bóg chce nieraz troszeczkę, proszę się nie gniać, ośmieszyć. I może ktoś z was, ja nie wiem, czy to mówiłem, kiedyś miałem swoje kłopoty, wątpliwości, czy mam być księdzem, czy mam nie być księdzem, że dziewczyny mi się ciągle podobają, one są takie piękne, ja jestem w seminarium i poszedłem do księdza Bozowskiego, świętej pamięci, usiadłem i przedstawiam mu ten problem, że ja właśnie mam wątpliwości, bo to czy małżeństwo, czy kapłaństwo, weszła siostra zakonna, podała nam herbatę, a on mryga na nią i mówi do mnie: weź, klin klinem, stary, klin klinem. I pokazuje mi na siostrę zakonną. Ja mówię: Jezu, do kogo ja trafiłem? Spuścił ze mnie trochę powietrza. Proszę Państwa, jak masz w głowie powyżej 2 atmosfer, to trzeba spuścić trochę powietrza, bo mózg wtedy nie myśli. I przychodzi i wybija go ze snu. Ale Eliasz nie jest taki prosty. Eliasz podniósł się, zjadł, wypił i znowu się położył. Wielu z nas marzyłoby, żeby to był koniec czytania. Eliasz wstał, zjadł, wypił, znowu się położył. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki, idziemy do domu. Proszę Państwa, spałeś, poszedłeś do księdza, spowiedź całego życia, rozmowa, twarde męskie słowa, wróciłeś do domu i internecik, znowu położyłeś główkę na klawiaturze i przykryłeś się kolejnym portalem. Zasypiamy. Byłeś na pielgrzymce parę lat temu, było przebudzenie, nieprawdopodobne postanowienia. Jeszcze żeś do Babska nie dojechał z powrotem katowicką. Jeszcze żeś do Raszyna nie dojechał. Już wywietrzało wszystko. Z powrotem się położyłeś spać. Jak Biblia nas zna. I co Bóg mówi do Eliasza? Jak mogłeś, Eliaszu? Ja cię nakarmiłem, ja cię trąciłem, ja cię obudziłem, a ty znowu poszedłeś spać? Wraca anioł i co robi? Łup go znowu. Wstawaj, pij, jedz. bo przed Tobą daleka droga. Bo przed Tobą długa droga. Kochani, do znudzenia Wam będę powtarzał. Nie załatwisz nigdy swojego problemu życiowego przy jednej rozmowie z księdzem. Nigdy. Nie załatwisz problemu życiowego od jednej lektury książki. Przed Tobą długa droga, długa droga. Apeluję do wszystkich, którzy się rozczarowali rozmową z księdzem Pawlukiewiczem, czy z księdzem jezuitą, czy z ojcem dominikaninem. Byłem u niego taki mądry i co? I nic. Pan Jezus nigdy nie przyjmował za biurkiem. Pan Jezus nie miał przychodni, gdzie przyjmował na każdego pacjenta 30 minut. Jezus mówił jedno. Chcesz wyzwolenia? Chodź ze mną. Chodź na długą drogę. Czy to będzie droga z taką formacją, z inną formacją, z takim planem? Błagam was, pamiętajcie, powiedział Bóg do Eliasza wyraźnie, przed Tobą długa droga, długa droga. My chcielibyśmy szybko, my chcielibyśmy jedną rozmową, jedną radą, jedną książką, jedną spowiedzią. Nie, 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 nie. Eliasz nie pyta, dokąd idziemy, po co idziemy, gdzie idziemy, jak idziemy, tylko wstaje i idzie. Jak idzie? Idzie mocą tego pokarmu. To jest bardzo ważne słowo, to jest bardzo ważne sformułowanie, że on szedł mocą tego pokarmu. Mój bracie, droga siostro, co jesz, taką masz siłę. Państwo wiecie, panowie wiecie, którzy może tu pracujecie fizycznie ciężko, że po tych ulubionych daniach kobiet, naleśniki z bananem polane ajerkoniakiem, to można się tym nacieszyć, ale pola się potem skosić nie da kosą. Czy w kopalni fedrować się nie da. Trzeba zjeść coś innego. Dlaczego jesteśmy słabi? Bo się słabo karmimy, proszę Państwa. Wata cukrowa, ile tego jest? Za 3 złote, jakie białe, jakie wielkie. I tak człowiek je i tą pajęczynę mu tak, pajęczyna ginie w ustach. Dużo tego i nic. Nasze kłamstwa, kochani. Nieraz tak mówiłem sobie, tak spotkałem się z przyjaciółką, ale żeśmy sobie pogadały do drugiej nad ranem. Chrystus to był, czy wata cukrowa? Czy wata cukrowa? My jemy dużo waty cukrowej. Z telewizji, proszę Państwa, wylatują całe strumienie waty cukrowej. Kolorowe, błyska, mądre rozmowy, dyskusje, nieszczęście w toku dyskusje. Wata cukrowa płynie. I potem się dziwimy, że podniesiemy wiadro i jesteśmy słabi. On szedł mocą tego pokarmu, który dał mu Bóg. Kochani, czy ty jesz Chrystusa? Czy ty jesz przerobionego Chrystusa? Czy ty jesz czystego Chrystusa, Jego Ewangelię, Jego prawdę? Czy jesz wytwór swojej refleksji nad Ewangelią? Ludzie nieraz, przepraszam za może nieładne sformułowanie, ludzie jedzą to, co wydalają. Nędzny jestem, głupi jestem, do niczego nikt mnie nie kocha, najnieszczęśliwszy jestem. I tak wydala taki brud i jednocześnie go połyka. Trzeba jeść Ewangelię. A Ewangelia, proszę Państwa, koścista, chrząstki są. To nie jest pączek. To jest mięso, ale trudne. Tam trzeba gryźć i obgryzać i wgryzać się. Ale za to robaków nie ma. Można jeść w ciemno. Kochani, co nam grozi? Dzisiaj w Ewangelia mówi, a Żydzi szemrali przeciwko Panu Jezusowi. Szemrali przeciwko Panu Jezusowi. Właśnie, czy ty jesz mądrość Bożą, czy ty jesz mądrość swoją? To słowo szemranie. Szemranie to jest takie zakulisowe komentowanie, zakulisowe mądrzenie się, prawda? Nieraz jest sympozjum naukowe, występuje jeden naukowiec, drugi naukowiec, trzeci naukowiec. Sympozjum trwa cały dzień, a w ostatnim rzędzie kumpel do kumpla powie na ucho, ale bredzą. I tak naukowcy nasypali taką górę jakichś mądrych słów, a ktoś swój pieprzyk postawił na samym czubku. Moje na wierzchu, proszę Państwa. Można iść na rekolekcję, kogoś wysłuchać, wyjść przed kościół i powiedział, ale bredził. Skomentowałem wszystko, mam wszystko pod sobą. Ja myślę, że wielkie szemranie współczesne odbywa się przez internet. Siedzi Jasio Pipciński na wiosce pod Zieloną Górą, trwa dyskusja na temat encykliki papieska, on mówi, kościół to brednie. Jasio postawił swoją kropkę. Nikt mi nic nie zrobi, nikt mnie nie złapie, nikt mnie nie namierzy. Proszę Państwa, jeśli macie znajomych, którzy krytykują Kościół w pracy, w biurze tego ojca Rydzyka, bo to takie bohaterstwo teraz krytykować ojca Rydzyka, to zaproście ich na sympozjum o Kościele na UKSW i powiedzcie, nie cierpisz Kościoła, zarzucasz Kościołowi inkwizycję, będzie na UKSW sympozjum o inkwizycji. przyjdź i wobec naukowców podnieś rękę, powiedz, Kościół popełnił straszną zbrodnię. I podeprzyj się literaturą, przypisami, nie przyjdzie. Jestem przekonany, że prawie nikt. Bohaterowie dyskusji przy piwie na grillu. Szemranie, kiedy wiesz, że ci nic nie grozi, możesz strzelać kłamstwa, możesz... Idź do wspólnoty, idź do kościoła. Jeśli ktoś z Państwa ma męża, który cały czas krytykuje Kościół, serdecznie zapraszam, jestem gotów się spotkać. Przygotuję się do rozmowy, musimy ustalić temat. Powalczmy z fachowcami. Szemranie to jest takie machanie szabelką, prawda, w domu. Hura, wojny prowadzę. W Chińczyka ograłem kolegów, jestem wielki stratek. Internet to jest wielkie szemranie, bo nie ma odpowiedzialności, nie staje się twarzą w twarz. I bardzo, kilka razy zapraszałem różnych internetowych dyskutantów do spotkania. Niektórzy przychodzili i dogadywaliśmy się często w 15 minut, ale niektórzy absolutnie nie chcieli się na to zgodzić. Woleli siedzieć przed internetem i szemrać, swoje stawiać na wierzchu. Oni szemrali przeciwko Chrystusowi, czy jest to syn Jezusa, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy. Jakże on może mówić, z nieba zstąpiłem? Pamiętajcie, na czym polega pycha. Pycha polega na tym, jeśli ja czegoś nie rozumiem, albo nie chcę zrozumieć, albo nie chcę przyjąć, to jest niemożliwe. My znamy Jezusa jako sąsiada i on nie może mieć racji. Nie może mieć racji, bo on nie może być większy od nas. Bo on tu chodził tak samo po podwórku jak my. Mój mąż jest jaki jest i on nie może być racji, nie może być mądrzejszy ode mnie. Moja żona jest taka jak jest, ja ją znam przez 20-30 lat i ona nie może mi nic od Pana Boga powiedzieć. Może. Dziecko 5-letnie ci coś od Pana Boga może powiedzieć. Sąsiad, który do kościoła nie chodzi, ateista, może ci coś powiedzieć. I to będzie od Boga. Nie można zamykać żadnych furtek z góry. Jeszcze raz powtórzę, co jest pychą. Pychą jest negowanie zamysłu Bożego. To, że anioł trącił Eliasza w bok, to znaczy, że Bóg ma plan. Bóg nie trącił Eliasza w bok. I jak się Eliasz obudził, powiedział, Eliasz, pozdrawiam cię, jestem z tobą, trzymajmy się. Bóg ma zawsze konkretny plan dla ciebie, wyjścia z sytuacji twojej. Jest plan, stary, jest plan. Droga Pani, jest plan. I teraz na czym polega pokora? Nie rozumiem tego planu. Po ludzku nie wydaje mi się on możliwy do zrealizowania, ale pójdę tą drogą. I nie pytajcie, co mam zrobić. Błagam was. Jeśli już, to co mam zrobić w dzisiejszym dniu? A jutro, to zobaczymy jutro. Ksiądz Aleksander Fedorowicz mówił, każdy człowiek, minister i sprzątaczka, naukowiec i hydraulik, ksiądz i grzesznik ma do zrobienia jedno zadanie. Przeżyć dzisiejszy dzień. My chcemy znać przyszłość, my chcemy znać całość, ponieważ nie znamy, wycofujemy się z tego projektu. Pokora polega na tym, nie rozumiem, nie obejmuję, nie pojmuję, nie widzę szans powodzenia, nie czuję się zdolny, nie czuję się na siłach, ale zacznę to robić. Pycha wchodzi tylko wtedy, kiedy wiem, że zrobię to super i już jestem przekonany do końca, że zrobię to super. Pokora polega na tym, że wchodzę w niepewność. My się tak, pyszni ludzie się nieprawdopodobnie boją porażki. Boją kompromitacji i dlatego nie chcą wchodzić na Boże drogi, bo ich nie obejmują swoim zamysłem. Kochani, jeszcze na koniec jedna rzecz z drugiego czytania, bo już mówiłem o pierwszym Ewangelii. W drugim czytaniu mamy dzisiaj wezwanie świętego Pawła Apostoła. Bądźcie więc naśladowcami Boga. My to często słyszeliśmy o naśladowaniu Boga, ale przecież jedna z najsłynniejszych książek w chrześcijaństwie to jest o naśladowaniu Chrystusa, Kempis. Ale tak sobie pomyślałem tak realistycznie, że aż mi ciarki przeszły. Gdyby tak postanowić sobie, przeżyję jeden dzień, tak jak Pan Jezus, ale nie, że stanę się prorokiem nauczającym na ulicach Warszawy. Odwrotnie. Gdyby Pan Jezus, tak jak ja, był urzędnikiem bankowym, ciekawe, jak by wyglądał jego dzień. Co by powiedział dyrektorowi, żonie, co by z domu wyrzucił, a co by do domu przyniósł. Proszę Państwa, przeżyć jeden dzień jak Chrystus. Bo Jezus mówi, kto mnie spożywa, ma życie wieczne. Życie wieczne, jeszcze raz przypomnę, to jest życie pełne, nie długie, nieskończenie, tylko pełne. Dlaczego my jemy tego Boga, a tego życia pełnego nie mamy? Ciągle jesteśmy jakoś ograniczeni w naszych przeżyciach psychicznych, w naszej słabości woli. Może my nie jemy Chrystusa. A co to jest jeść Chrystusa? Czy tylko spożywać Eucharystię? Nie. spożywać Jego mądrość, Jego miłość, Jego plany, Jego zamiary, Jego odruchy, Jego zachowania, Jego spojrzenie na świat, tym się najeść. Czyli jedzenie Chrystusa, spożywanie tego ciała, którym On jest, On cały, to by było naśladowanie Go. Zastanówcie się, kochani, w chwili czasu. Jakby jutrzejszy poniedziałek przeżył Jezus, gdyby był mną? Jakby przeżył Jezus, gdyby był mną? Co by powiedział do męża, do żony? Co by powiedział do mamy? Co by powiedział do brata? Niektórzy pewnie myślą, to ja już pozostanę sobą może. Trudne, ale to wtedy ma się życie wieczne. Nie dziwmy się, kochani, że ktoś przychodzi do kościoła i nie ma życia wiecznego, tego pełni, nie odczuwa jakiejś wolności, bo je watę cukrową. Natomiast zjeść Jezusa to jest Go naśladować. I znowu właśnie stajemy wobec tego problemu. Nie potrafię, nie umiem, nie rozumiem, to niemożliwe. Boże, pewnie bym zaczął naśladować Jezusa o 6, to przy sygnałach dniach bym już skończył o 7. A spróbować? Ale jak to będzie? No, nie. A spróbować? Ale gdyby... A spróbować? A spróbować? A wziąć ten pokarm i wyruszyć, tak jak Eliasz w nieznane, zjadł ten pokarm i szedł 40 dni. Niektórzy mówią, Boże, żeby dzisiaj taki pokarm produkowali, żeby go jeść raz na 40 dni, przemysł spożywczy by niesamowicie się rozwinął, czy raczej skurczył. Naśladować Jezusa, jeść tego Chrystusa z Biblii, nie watę cukrową religijności czy pobożności, to jest pokarm na życie wieczne i tego pokarmu szukajmy, nawet jeśli siedzimy pod janowcem 60-centymetrowym i chcemy umrzeć. Dajmy się Bogu trącić. Niech nam korona od tego trącenia spadnie z głowy. To dobrze robi. Dajmy się Bogu trącić, zjedzmy ten pokarm i idźmy mocą tego pokarmu przez życie. Amen. Dobremu Bogu, który patronuje naszemu pielgrzymowaniu do Królestwa Niebieskiego, przedstawmy nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, za wszystkich chrześcijan, zwłaszcza za tych, którzy tak jak Eliasz przeżywają totalną porażkę i totalny odwrót w swoim życiu. By się nie załamali i pamiętali, że dla Boga jest to sytuacja niejako normalna, że Bóg wie, że tak z nami bywa, że Bóg nie przeklina takich ludzi, żeby uwierzyli w to, że mogą Jego mocą powstać. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w roku kapłanów, za wszystkich księży, biskupów, by naśladowali Chrystusa tak wiernie w swoim kapłaństwie i byli przez to światłem dla wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Za tych, którzy w ramach akademickiej pielgrzymki zmierzają ku Częstochowie, niech będą zdrowi, niech mają te siły fizyczne, no i niech w ich sercach zachodzi przemiana duchowa. Ciebie prosimy. Za duchowych pielgrzymów, tych tutaj warszawskich, stacjonarnych, niech także zbliżają się duchowo do Maryi, do Matki Chrystusa. Niech ich moc duchowa rośnie z dnia na dzień w pokorze przyjmowania Bożych wyroków. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji rocznicy ślubu i nowożeńców, jubilatów Elżbiety i Bogusława oraz Magdaleny i Piotra o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla nich. Ciebie prosimy. Za zmarłą Zofię i Rochana Siłowskich o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych błagajmy Boga, by obudził nas z wszelkiego snu, w który uciekniemy przed prawdą. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam swojego ducha, aby pomógł nam Ciebie naśladować, abyśmy poczuli trud Ewangelii, ale i dzięki temu smak Ewangelii, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.